Słuchasz polskiego programu SBS.
Naszym gościem jest dzisiaj profesor Roman Kuźniar, politolog specjalizujący się w stosunkach międzynarodowych, a szczególnie w sprawach polskich stosunków międzynarodowych i ich strategii. Były doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego i ministra obrony w latach 2010-2015. Obecnie profesor Kuźniar kieruje Katedrą Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego na Uniwersytecie Warszawskim. Profesor Roman Kuźniar przyjechał do Australii na zaproszenie Australijskiego Instytutu Spraw Polskich. Witam pana profesora w Radiu SBS. Niestety tylko telefonicznie ze względu na zalecone ograniczenie kontaktów.
Dzień dobry, kłania się pięknie. Rzeczywiście lepiej byłoby rozmawiać bezpośrednio, ale cóż, skoro są takie restrykcje, musimy się do nich stosować.
Żyjemy w czasach zarazy, że zacytuję Markeza. Na razie zniszczyła ona trochę pana pobyt w Australii. Zdaje się, że pan miał zaplanowanych więcej spotkań niż się odbyło.
Tak, istotnie były przewidziane wykłady na 4 uniwersytetach plus spotkania z Polonią, także w ramach Australijskiego Instytutu Spraw Polskich i kilka innych, tylko pierwsze 2, czy właściwie 3 wykłady się odbyły w Melbourne i w Hobart, a wykłady, które miały mieć miejsce w Canberrze i w Sydney, już do skutku nie doszły.
Bardzo nam przykro. Porozmawiajmy o tej pandemii, bo jest to oczywiście teraz najważniejsze dla wszystkich. Oczywiście nie o samej chorobie, bo jest pan politologiem, a nie lekarzem, ale właśnie o wpływie pandemii na politykę, na stosunki międzynarodowe, na ekonomię. Wirus jest już w 112 krajach, to wiadomość z wczoraj. Angela Merkel powiedziała, że 60 do 70% społeczeństwa może złapać tego wirusa. Inni politycy może tak myślą, ale nie mówią. Padają natomiast zdania, że to największy kryzys od czasów II wojny światowej. Czy pan profesor też tak uważa?
To znaczy pod względem restrykcji, ograniczeń odnoszących się do stosunków między państwami, między narodami, do stosunków międzynarodowych, tak. Natomiast no, jednak myślę, że powinniśmy zachować pewien umiar w ocenie tego, co się dzieje, aczkolwiek dotyka to swoim zasięgiem bardzo wiele krajów. Ale chociażby spojrzeć na to przez pryzmat ofiar śmiertelnych. Każda oczywiście to jest dramat, natomiast jest ich nieporównanie mniej niż w różnych konfliktach, które miały miejsce w różnych częściach świata. W tym okresie powojennym różne kryzysy przecież, w okresie powojennym różne wielkie wydarzenia. Natomiast przez pryzmat restrykcji i zagrożeń, może zwłaszcza dla gospodarki, no to nic takiego się restrykcji w kontaktach między ludźmi, w podróżowaniu, w transporcie, to nic takiego rzeczywiście po drugiej wojnie światowej nie miało miejsca, nawet jakieś takie wielkie kryzysy w stosunkach wschód-zachód między Związkiem Sowieckim a Ameryką, one tak silnie nie uderzały w gospodarkę, w kontakty międzyludzkie, jak to, co się w tej chwili dzieje, to prawda.
No właśnie, jak obecna pandemia wpływa na stosunki międzynarodowe? Czy oddala państwa od siebie poprzez właśnie izolację, przywracanie granic, to chodzi o Unię, zamykanie lotnisk? Czy może przybliża, gdyż jest to problem globalny, wymagający solidarności?
Tak, myślę, że raczej to drugie, to znaczy pewne decyzje, które rządy podejmują, bo muszą podejmować po to, żeby chronić własne społeczeństwo, własną ludność, to oczywiste. Natomiast kryzys po pierwsze pokazuje, że jesteśmy jedną światową społecznością. To się niesłychanie łatwo rozpowszechnia. Trochę jak w przypadku terroryzmu międzynarodowego, który stał się nagle globalny. Między innymi dzięki procesom globalizacji, które są nieuchronne, nie do odwrócenia, mogą być na chwilę zatrzymane, ale będą toczyć się dalej. Podobnie w przypadku tego kryzysu i tego zagrożenia, które ten kryzys, czy ta choroba, ta pandemia dla nas stwarza, myślę, że te ograniczenia, które w tej chwili są bardzo przejściowe, a rządy, zwłaszcza w Europie, mają świadomość konieczności ścisłej współpracy, żeby zwalczyć to zagrożenie. Niektóre państwa rzeczywiście nie wykazują tej skłonności, mam tam myśli na Stany Zjednoczone, działają w sposób unilateralny, ale w Europie jest jedno i drugie. Rządy podejmują decyzje odnoszące się do własnych społeczeństw, a jednocześnie jest zacieśniona współpraca w Unii Europejskiej, żeby zwalczyć to zagrożenie. To trochę takie może jak z wojnami wielkimi, które zatrzymywały na moment procesy globalizacji. Mam na myśli zwłaszcza I wojnę światową, I po tej pierwszej wojnie światowej rzeczywiście były granice zamknięte, wojny handlowe, nacjonalizm ekonomiczny, wielki kryzys i później co? I później po kilku dekadach globalizacja może nie tyle wraca do łaski, ale toruje sobie drogę, tak jak rzeka, która gdzieś tam szuka przejścia i idzie dalej, bo taka jest logika rozwoju społecznego, ludzkiego, także jeżeli chodzi o taką dłuższą perspektywę, to bym się nie martwił. Natomiast to, co w tej chwili jest rzeczywiście bardzo dotkliwe, ale nie może zakłócać naszego spojrzenia na, powiedziałbym, takie ogólne procesy rozwojowe.
Powiedział pan słowo, które mną troszeczkę wstrząsnęło, dekadach. Czy pan myśli, że to będzie tak długo trwało? Właśnie, co pana zdanie może się dziać, jeśli epidemia przybierze jeszcze na sile? Bo to może być początek dopiero.
Ona rzeczywiście jeszcze będzie przybierać na sile. W Europie ocenia się w poszczególnych krajach, tak jak można przeczytać, że ten szczyt w niektórych krajach jeszcze przed nami. No w Chinach mamy za nami, prawda? To jest potężny kraj, proszę spojrzeć, to się zaczęło w końcu grudnia. Mamy połowę marca i właściwie Chiny zaczynają powoli wychodzić. I tak naprawdę to niespełna 3 miesiące i jakoś to się udało opanować, wziąć pod kontrolę. Myślę, że podobnie będzie w Europie. No w Unii Europejskiej jest sytuacja trudna, dlatego że mamy Schengen, mamy otwarte granice, przynajmniej do tej pory. Do tej pory mieliśmy w związku z tym to przemieszczanie się ludności, różnego rodzaju kontakty takie bardzo naturalne, uniwersyteckie, sportowe, turystyczne. To wszystko było otwarte, to wszystko falowało. W związku z tym ten wirus, ludzie, którzy byli jego nosicielami, łatwo, że tak powiem, to się mogło upowszechniać. Natomiast w skali międzynarodowej to trochę inaczej wygląda. No, żyjemy w czasach przyspieszenia. Mówimy o prawie przyspieszenia. W związku z tym pewne rzeczy dzieją się szybciej, przebiegają krócej. Będzie podobnie z tym kryzysem, zwłaszcza, że społeczność międzynarodowa wyciąga jakieś wnioski z przeszłych doświadczeń. Jeżeli po pierwszej wojnie dała się uwieść urokom nacjonalizmu, i to w skrajnych postaciach jak faszyzm czy nazizm, to już po drugiej wojnie do tego jednak nie wróciliśmy. Komunizm upadł, w związku z tym czegoś się jednak uczymy jako społeczność międzynarodowa. Także wiemy, że po to, żeby stawić czoła wspólnym zagrożeniom, musimy współpracować.
Na przykład w sprawie szczepionki. To są już pierwsze badania podobno na ludziach w Stanach Zjednoczonych, ale przecież ta szczepionka powinna być dostępna, jeśli będzie zrealizowana, dla wszystkich, dla całego świata.
No tak, takie jest podejście zarówno Europejczyków, jak i tutaj w Australii przecież. Natomiast tutaj takim nieprzyjemnym dysonansem były te oświadczenia, czy te próby przechwycenia szczepionki przez administrację Donalda Trumpa. To w ogóle jakaś rzecz niepojęta, niesłychana, przykra. Że Amerykanie tak w sposób tak bardzo nielojalny wobec reszty świata próbują się zachowywać, a przynajmniej ich rząd. Ale myślę, że reszta świata nie da się zwariować. W momencie, kiedy to będzie dostępne, to będą się kraje tym dzielić. Oczywiście, że jest także sprawa udziału w kosztach, ale rzecz w tym, bo to bardzo drogie. Niemcy wyliczyli, że to może kosztować, bo tam są najbardziej zaawansowane badania nad szczepionką, jesienią może być osiągalna już, może być gotowa. Wyliczyli, że to może kosztować nawet 2 miliardy euro. Rząd niemiecki już sporo przeznaczył. Jeżeli ta szczepionka miała być dostępna dla wszystkich, to myślę, że one powinny partycypować w kosztach ewentualnego wytworzenia tej szczepionki. Ale to pieniądze nie są problemem. One się znajdą, jeżeli tylko taka szansa będzie. Natomiast trzeba mieć otwartą, znaczy państwa, rządy muszą mieć otwartą postawę, jeżeli chodzi o korzystanie z dobrodziejstwa tych wynalazków, które miejmy nadzieję za chwilę zaczną pomagać nam zwalczać tę pandemię.
Tę pandemię i to nie tylko w krajach bogatych, które właśnie. Na całym świecie, także krajach bardzo biednych. Skoro mówimy o kosztach, naukowcy z naszego Australijskiego Uniwersytetu Narodowego, ANU, opracowali 6 scenariuszy wpływu wirusa na gospodarkę światową. Żaden z nich oczywiście nie jest optymistyczny. W tej chwili mówi się już o miliardach dolarów strat. No i to jest rzeczywiście poza zdrowotnym bardzo poważny kryzys.
No tak, to nieuchronne, bo biorąc pod uwagę ograniczenie aktywności w każdej dziedzinie gospodarki, od wytwórczości, ponieważ dalece nie wszyscy mogą brać udział w produkcji przez marketing, handel, no i odbiorcy, i konsumenci, a więc cała te linie, one są pozakłócane, poograniczone, w związku z tym no to jest nieuchronne. No, państwa będą musiały się zdobyć na to, żeby w budżetach znajdować środki na podtrzymywanie aktywności swoich narodowych gospodarek, swoich przedsiębiorstw i myślę, że to w tym kierunku pójdzie, nawet jeżeli to będzie skutkować, będzie prowadzić przejściowo do wzrostu zadłużenia publicznego, ewentualnej inflacji, no ale jakby nie ma od tego odwrotu.
Czyli po kryzysie zdrowotnym czeka nas kryzys światowej gospodarki.
Tak, no to nieuchronne. To nieuchronne z tym, że myślę, że rządy już mają świadomość w tej chwili, że nie mogą działać przy próbach wyjścia z własnych gospodarek z kryzysu na szkodę innych państw, jak to było w przeszłości, w okresie międzywojennym. Przecież to była taka logika. Wychodząc z kryzysu, rób wszystko również i możesz uczynić swojego sąsiada żebrakiem. Taka była logika, to było słynne motto, prawda?
Proszę więcej na ten temat, bo ja tego nie znam.
A, no to była taka logika, tie your neighbor beggar, prawda? Uczyń swojego sąsiada żebrakiem. Pomóż sobie, zamykając granice, nakładając cła, podejmując jednostronne działania. Odpowiedzią na to przecież było zbudowanie całego systemu z Bretton Woods w 1944 roku, a więc już w czasie II wojny światowej rządy wiedziały, że to, co się działo przed wojną, te wojny ekonomiczne, nacjonalizm gospodarczy, te wojny celne, że one doprowadziły do czegoś takiego ostatecznie poprzez swoje konsekwencje społeczne i polityczne do II wojny światowej. I jeszcze w czasie II wojny światowej powstał system Bretton Woods, który bardzo stabilizuje międzynarodowe stosunki gospodarcze, ale przede wszystkim wymusza współpracę rządów. Tak więc myślę, że ta depresja, która się pojawi, czy kryzys, on będzie płytszy i będzie łatwiej z niego wychodzić, chociaż w tej chwili jeszcze te dalekosiężne skutki nie mogą być do końca rozpoznane, ponieważ nie wiemy, jak daleko pójdzie ta pandemia, w którym momencie osiągniemy, mówiąc językiem lotniczym, wysokość przelotową, ten maksymalny pułap, zasięg, i w którym momencie to się zacznie kurczyć, osłabiać, no i czy nie będzie odbijać, prawda, bo to jest to pytanie, czy w momencie, kiedy zwalczymy tego wirusa, tę postać wirusa, czy on pozostanie w takim uśpionym stanie, gdzie zaatakuje znowu po pewnym czasie, gdzie nie będzie wystarczająco dobrej kontroli, gdzie będą wystarczające warunki, czy on definitywnie jakby zniknie i później gdzieś się pojawi, tak jak po SARS-ie pojawił się właśnie ten COVID-19 po iluś latach i znowu za 15-20 lat będziemy mieli się do czynienia. Tego przecież tak naprawdę nie wiemy. W związku z tym te scenariusze są ważne po to, żeby przygotowywać się decydentów, społeczeństwa, przedsiębiorstwa. Natomiast myślę, że one mają nie tyle ograniczoną przydatność, ile, znaczy w sensie niewiele mogą nam powiedzieć z punktu widzenia tego, jakie będą te ostateczne skutki dla gospodarek narodowych i gospodarki światowej. Ale jeżeli Chińczycy wychodzą, a oni są jednym z dwóch wielkich motorów światowej gospodarki, wiadomo, że gospodarka światowa leci na dwóch silnikach, jak wielki samolot, chińskim i amerykańskim, czasem tak się śmiejemy, no to ten chiński silnik powoli zacznie pracować i ciągnąć w górę, bo przez jakiś czas był wyłączony, to było oczywiście miało już swoje skutki dla gospodarki światowej. Także to będzie mieć, no musimy to, takie rzeczy po prostu musimy umieć i psychicznie, i materialnie zaabsorbować. Z tego się nie wychodzi bez szkód, bez strat. Natomiast najważniejsze jest, żeby ograniczać szkody dla ludzi, to znaczy, żeby ludzie nie umierali, żeby te zakażenia, tak powiem, nie przedostawały się, żeby ograniczać ich zasięg. To jest ten priorytet.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za rozmowę, panie. Pięknie, do widzenia.
Dziękuję, do widzenia.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.